www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam potomka szlachcica hiszpańskiego, Wojciecha Cejrowskiego.
Ale czemu akurat wyciągamy ten temat? Widzisz, mam chrypkę już trzeci tydzień, może przechodzę koronawirus. Szkoda, że nie wiedziałem, że będziesz prowadził audycję wcześniej. Myślałem, że będzie znowu Studio Londyn, więc się nie włączałem wcześniej, a bardzo ciekawie jakiś pan opowiadał. To jest pan, który ma uzupełnić czy zastąpić Cejrowskiego?
Ani uzupełnić, ani zastąpić, bo Wojciech Cejrowski jest niezastępowalny.
Tym bardziej, nie daj Boże, rozchorował, to bardzo fajnie mówił ten człowiek. Ciekawe rzeczy, jakim jest.
Independent Trader. Czy ma swój blog w internecie? Można ten blog odnaleźć oczywiście i przeczytać. Są analizy ekonomiczne, takie mniej więcej jak słyszeliśmy dzisiaj w popołudniu wnet, ale ja prowadzę ten program na stojąco dzisiaj i to nie z powodu koronawirusa, ale z powodu szacunku do Wojciecha Cejrowskiego, dlatego że Wojciech Cejrowski inaczej niż Donald Trump przewidział, co stanie się na świecie z koronawirusem. Mówiłeś, nie wiem, 3-4 tygodnie temu, że powinno się wywołać panikę, że powinni Polacy i inni ruszyć do sklepów, że wszyscy powinni być przejęci. Mówiłeś o tym, że należy, że zastanawiasz się nad tym, czy polecieć ze Stanów do Polski, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych. To wszystko żeś przewidywał i to wszystko się dzieje i z pełnym szacunkiem, gdybym mógł doradzić Donaldowi Trumpowi, kogo ma wziąć na doradcę, to bym bez zmrugnienia oka powiedział Wojciecha Cejrowskiego.
Może kiedyś, daj Boże, bardzo chętnie, natomiast ja za mały jestem. On ma bardzo dobrych doradców i przygotowywał się do tego koronawirusa już od listopada, a pierwsze ruchy gwałtowne zaczął wykonywać w styczniu. Tylko nie słyszeliśmy tego głośno, co się dzieje, w związku z tym, co poprzednik mój na antenie opowiadał o tej wojnie celnej z Chinami i tak dalej, o tej całej rozgrywce. Nie wszystko nam musiał opowiadać. Wolał się przygotować zaskoczenia. Oczywiście ma opór też agencji przeróżnych amerykańskich i gdyby za wcześnie wysyłał sygnały, co ma zamiar zrobić, to te agendy rządowe, bagno, ci urzędnicy, których się nie wymienia w wyborach, tylko którzy od pokoleń urzędują w tych samych budynkach, oni mieliby całą masę narzędzi, żeby przyblokować plany, nawet bardzo roztropne Trumpa i przyblokować za wszelką cenę po to, żeby przegrał wybory. No więc może się nie spowiadał głośno na temat tego, co już wiedział w zamkniętym gabinecie. Ma bardzo dobrych doradców. Oglądałem jednego z doradców jego w wywiadzie godzinnym dotyczącym Chin właśnie, żeby się przygotować na dzisiaj. No bo mam właśnie dwa tematy najważniejsze. Co robi Trump w Ameryce z koronawirusem, a jak to się ma do europejskiego układu i co się dzieje w Chinach. Bardzo ciekawe rzeczy, ale może dokończmy jeszcze temat gotówki, jakoś powiązany. Pan wspominał o tym, że gotówka to jest wolność. Też tak uważam od lat, że za wszelką cenę obywatele wszystkimi sposobami, nawet jak nie mamy pomysłu konkretnego, to powinniśmy takie przeświadczenie mieć w sobie, że gdyby w moje ręce wpadło jakieś narzędzie, czy to przy głosowaniu w kolejnych wyborach, czy jakiekolwiek inne, które pozwoli ocalić gotówkę, to powinienem być po stronie gotówki. Z kartami płatniczymi i z czyszczeniem gotówki z naszego życia walczyłem już od dawna, odkąd pamiętam, bo gotówkę sobie cenię jako zjawisko. To, że z papierkiem przychodzi anonimowy człowiek i dokonuje transakcji, której nikt nie będzie śledził. Tak, to jest moja wolność osobista. Poza tym gotówka jest pożyteczna, bo gotówka później pada niż padają systemy bankowe. To, co nasz rząd z okazji koronawirusa niedawno wspomniał, że banki pracują normalnie i nie zabraknie gotówki. Zaraz mi się lampy zapaliły, a skąd my to wiemy, że nie zabraknie gotówki? Przecież banki nie drukują gotówki, więc gotówki akurat może zabraknąć, a przypomnijmy sobie kryzys w Grecji, gdzie ludzie stali w kolejkach do bankomatów, żeby uzyskać trochę gotówki. Oni się bali wtedy, że banki padną. Natomiast brakowało fizycznie gotówki i importowano papier zadrukowany euro z innych krajów, żeby zapełnić brak gotówki. Gotówka jest kluczowa. Ja udałem się do mojego banku tutaj w Ameryce i wypłaciłem gotówkę na zapas. Na wypadek, gdyby systemy internetowe siadły, gdyby prądu przez chwilę nie było, gdybym nie mógł bądź nie chciał jechać do banku i potem do sklepu w czasie, kiedy banki będą zamknięte lub z powodu kwarantanny mnie nie będzie wolno wychodzić z domu. No nie, na różne okoliczności dobrze jest mieć gotówkę w kieszeni.
I Wojciech Cejrowski ma, ale nikt się nie będzie pytał o zdanie, jak będzie likwidowana gotówka, bo to będzie taka ewolucja dla dobra wspólnego, no bo gotówka, przecież wiesz o tym, że koronawirus i nie tylko koronawirus przenosi się przez banknoty, że niedobrze dać komuś banknot, no to z tego punktu widzenia, z punktu widzenia zdrowia i wszystkiego innego, żeby było łatwiej w życiu, będziesz mógł płacić telefonem komórkowym, to nic, to będzie powszechne.
Ale nie mam.
Ale to będzie powszechne.
Nie mam telefonu komórkowego.
No to trudno. Zrób zapasy, póki masz gotówkę i już potem przestaniesz chodzić do sklepów w końcu.
To, że nas nikt nie będzie pytał, drogi Krzysztofie, to jest jedno, ale za komuny stosowaliśmy ten eksperyment, gdzie władza nie zadawała nam pytań, natomiast jeżeli jest duży sprzeciw w społeczeństwie przeciwko jakimś działaniom władzy, to nawet w bardzo opresyjnych systemach pojawiają się bunty społeczne.
Ale teraz przerwę ci na chwilę, koronawirus jest władzą. To jak chcesz się przeciwko niemu zbuntować?
To jest władza chwilowa. No ja te pieniądze, które z banku wziąłem, wrzuciłem do takiej wanny blaszanej, do poidła dla krów i wypryskałem tym, nie kloroksem, tylko Lizolem. O, był kiedyś w Polsce znany Lizol, polewano tym podłogi w szpitalach i potem baba jechała szmatą.
To nie wiem, czy nie przyznałeś się do tego, że masz pralnię w domu.
Jaką pralnię?
No pralnię, no,
nawet
bo pierze,
pralkę mam pierze, na prąd.
No. Pierze się pieniądze, no wyprałeś pieniądze właśnie.
A to nie pierwszy przypadek w moim życiu, kiedy prałem różne pieniądze. Byłem przecież też nie tylko potomkiem szlachcica, drogi panie. Nie wiem, skąd ty wyciągasz jakieś takie stare informacje, ale proszę pana, jeszcze byłem szefem kompanii przemytniczej między Kanałem Panamskim a Kostaryką. Na granicy, na takim kolejowym moście pilnowałem tego, żeby paczki nie lądowały w rzece, a tą rzeką wtedy płynie motorówka i zbiera taką paczkę. Więc jak muły szły, to ja wpuszczałem muły na ten most kolejowy i pilnowałem, żeby muły nic nie kradły po drodze. I podejrzewam, że na drugim końcu tego kija była jakaś pralnia pieniędzy, bo telewizory ze strefy wolnocłowej nad Kanałem Panamskim trafiały bez cła na ten most kolejowy i potem szły do Kostaryki też dalej bez cła. Więc zajmowałem się i tym i byłem cinkciarzem, czyli obrońcą wolnego obrotu gotówką w PRL-u. Jako 16-letni chłopak byłem kurierem cinkciarzy między bankiem przy Szpitalnej a Stare Miasto jest w Warszawie? Nie, jest Starówka jest w Warszawie. To na Starówce był malarz, któremu do torby wsadzałem paczki pieniędzy, a spod banku odbierałem je, żeby je przenieść bezpiecznie, proszę pana. Więc zajmowałem się już tym. I teraz sobie opryskałem Lizolem gotówkę i leży tam nadal. Niech nikt nie przychodzi do mnie, bo szczelbą potraktuje natychmiast.
Ale to nadal nie zmienia faktu,
leży, że, żeby się wykurowała.
Że niech się kuruje, 2 tygodnie kwarantanny.
Nie, po Lizolu to tam myślę, że 3. dnia już mogę sprzątnąć.
Ale może, a czy Waszyngton był zadowolony z tego prania, czy nie?
Wyciągnąłem pieniądze zawczasu, bo tutaj też się mówi, że w bankach nie zabraknie gotówki i tak dalej, no ale mogą banki się zamknąć z powodu tego, że u nas w banku pracują 2 osoby w porywach do 3. Jakby wszystkie się rozchorowały albo zdecydowały, że idą na kwarantannę, to ten lokalny oddział zamkną czasowo i nikt się specjalnie na to nie obrazi, bo ludzie będą mieli właśnie w kieszeni karty kredytowe. No i po prostu będzie nieczynne. I co ja wtedy biedna zrobię?
No wtedy sobie już nie poradzisz. Rozpłaczesz się na progu i będziesz długo płakał. Nie możesz wrócić do Rzeczpospolitej, bo nie latają samoloty. Chociaż dla ciebie może będzie samolot specjalny, bo jak wiesz, jest most, który sprowadza Polaków z zagranicy. Tak.
Orlen się wreszcie przydał jako państwowa firma, bo, ale jako prywatna pewnie też by zrobił to samo.
Niekoniecznie, bo tam... zrobił to w ciągu tygodnia, a gdyby był firmą prywatną, może by mu to zajęło miesiąc albo 3 miesiące, bo taki proces technologiczny przystosowania do produkcji nowej powinien trwać około 3 miesięcy.
Ale ja mówię o samolotach, że Orlen sfinansował latanie.
A ja mówię o tym płynie, który Orlen wyprodukował do tego, żebyśmy mogli...
A to za milion złotych, tam przesunęli milion złotych do jakiejś fabryki sobie podległej, żeby produkować więcej.
Ale to nie było takie proste, bo to trzeba całą taśmę technologiczną było ustawić.
No trzeba i niech by ona została u nas, dlatego że uzależnienie się od Chin, zaraz zdecydujemy się, w którą stronę idziemy, czy w to, jak sobie Ameryka radzi, gdzie nie ma państwowych przedsiębiorstw, dodajmy, a radzi sobie świetnie we współpracy z prywaciarzami, czy jedziemy w kierunku Chin. To się za chwilę zastanowimy. Jeszcze tylko pomnik Bitwy Warszawskiej był wspomniany w reklamach. Reklam się w radiu nie komentuje, ale to jest radio prywatne Krzysztofa Skowrońskiego.
Najwyższej zapuszczenie
za chwilę. Zaciekawił mnie ten temat bardzo. Chciałem komentować jakiś czas temu, to jest temat kompletnie poboczny, komentarz miałem jeden wtedy, że to wygląda jak kij wsadzony w tyłek miasta, ten projekt. Kompletnie, pomnik powinien być taki, żebym ja na pierwszy rzut oka wiedział, że o dostojność jakąś chodzi i żebym wiedział, o co chodzi. Łuk triumfalny we Francji widzę, że to jest łuk triumfalny. Wieża Eiffla widzę od razu też, o co chodzi. No, potęga Francji na stawę światową pokazali, co potrafią zrobić za pomocą śrubokrętów i kawałków metalu.
A światowym człowiekiem jesteś, a my codziennie widzimy Pałac Kultury i też wiemy, o co chodzi.
Tak, o przemoc. No, Pałac Kultury Ruscy stawiali, żeby pokazać swoją dominację. To tak jak postawienie w kulturze islamu trzewika na czyjejś głowie. To zostajesz moim wasalem, jesteś pokonany, stawiam królewski trzewik na twojej głowie. To był symboliczny wyraz tego, jesteś całkowicie pokonany. No więc proszę pana, a jak tam z pogodą u ciebie? Bo ja tutaj mam pogodę taką między Jumą a Nogales, jest ciepło i to jest dobrze na koronawirusa, jak jest ciepło. 75 Fahrenheitów, czyli tam 25 Celsjuszy, czy 24 ileś, to im cieplej, tym lepiej. Na Karaibach będzie się rozprzestrzeniał wolniej, w wilgotnym powietrzu roznosi się wolniej wirus. Więc te wszystkie kraje, które mają klimat wilgotny i ciepły, jeszcze chodzi o to, żeby nie było chmur za dużo, bo to promienie ultrafioletowe czyszczą wirusy z powietrza, więc im cieplej, im więcej słońca, tym lepiej. Bardziej sceptycznie, tak jakby słońce lizolem waliło.
Nie wszyscy to potwierdzają. Jest jakiś lekarz chiński, który powiedział, żeby nie mieć nadziei, że jak przyjdzie wiosna, to wyginie koronawirus. Pogoda u nas ładna. Mamy okna otwarte w budynku pasty. Wpada takie powietrze, może 3, może 5 stopni Celsjusza. Tego nie wiem, ale generalnie rzecz biorąc, idzie ku lepszemu, idzie ku wiośnie. Proponuję, żebyśmy teraz posłuchali jakieś piosenki. Potem już nie zajmowali się pomnikami, tylko dwie wielkie wieże opisali, czyli wieża, którą buduje Donald Trump w Stanach Zjednoczonych i wieża chińska, która być może...
Wieża chińska, proszę uprzejmie.
No to jaka pioseneczka, panie proszę pana, szefie, teraz będę mówił do pana szefie, proszę. Bo mi zaimponowałeś, że nie będziesz szefem kampanii Donalda Trumpa. No, że byłeś szefem kompanii przemytniczej na granicy z Panamą, no to po prostu piękna sprawa.
Musiałem jakoś finansować te moje wyprawy, proszę pana, bo nie miałem żadnych grantów i musiałem z czegoś potem robić wyprawę, więc żeby zarobić 20 kafli w dolarach na zorganizowanie wyprawy, to musiałem wcześniej popracować miesiąc albo dwa w jakiejś takiej branży, która pozwala zarobić 10 tysięcy dolarów miesięcznie chłystkowi, który z komunistycznego kraju przyjechał. Piosenki na ten tydzień przygotowałem takie, co się zmarnowało. Otóż jeden z naszych znajomych tu w okolicy, bogaty dosyć, zaprasza wszystkich na wyżerkę i na wypitkę, bo on jest tam w 77. pokoleniu Irlandczyk i pamięta o tym. I jakieś ma nazwisko irlandzkie bardzo ważne. Oni mają linearze swoje, tak jak Szkoci. Tych nazwisk jest niewiele w Irlandii i oni wszyscy jak ktoś jest Burg, to wszyscy pamiętają, jak ktoś jest tam Mac coś tam, to wszyscy pamiętają, że to jakiś musi być nasz krewny. I ten, że zaprasza kowbojów do siebie, bo Irlandczyków żadnych innych w okolicy nie wyszukał, zaprasza na whisky. I zawsze na z okazji Dnia Świętego Patryka u niego jest tylko irlandzkie whisky. To Amerykanie tego nie piją, bo to jakieś niedobre jest podobno. Ja się na whisky nie znam, ale się strasznie dużo zmarnowało, bo rozesłał Wici, że w związku z koronawirusem w tym roku odwołuje już wcześniej przygotowane party, więc żarcie się zmarnuje, sam zeżrę wszystko, a te flaszki, które zakupił, żeby promować irlandzką whisky, też wszystkie pójdą w kubeł. No albo będzie pił.
To drugie. Jak jest Irlandczykiem, to drugie. Znam pewnego pana, który mieszka w Irlandii, który kupił 24 butelki właśnie irlandzkiej whisky, żeby przetrwać ten czas koronawirusa.
Ale ten to 24, to ci kowboje by wydudlali w ciągu pół godziny pierwszej.
No i mogliby się z naszym...
Większy zapaść.
Z naszym kowbojem mogliby się zmierzyć, nie mieliby szans.
Ja za whisky nie gonię, to w następnej piosence będzie, ale pierwsza jest o tym, że to jest poison whisky, że irlandzka tu w Ameryce uchodzi za truciznę.